Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od warunków, w jakich wyrastała muzyka niezależna lat 90. w Białymstoku, bo to było między innymi tuż po boomie na punk rock w latach 80. I mamy transformację roku 89. I co się tutaj w tej chwili dzieje?
Punk bardzo mocno się zmienia, to znaczy punk wcześniej, w tych latach 80. jeszcze, o które zahaczam w moim filmie, o których mówię, polegał bardziej na jeszcze wyrażeniu tego buntu wobec dogorywającego systemu PRL-owskiego. I ta różnica taka duża, która zajdzie w punku lat 90. będzie polegała na tym, że nie ma już tego PRL-u, wobec którego się buntujemy.
To jest nowa rzeczywistość.
Jest nowa rzeczywistość i razem z tą rzeczywistością wchodzi kultura squatów i tak dalej. Punkowcy z naszej sceny, mówię tutaj generalnie o Sanctus Judzie, przyglądają się temu, jak to się dzieje poza granicami naszego kraju i przyjmują tą ideologię właśnie DIY, do it yourself, i wchodzą w ten świat właśnie squatterski, w ten świat taki, żeby mówić o tym, o wegetarianizmie, o nieniszczeniu planety, ekologiczny również język.
Nowe idee. Ja pamiętam Sanctus Juda, utwór Wolność dla Bośni. Do tej pory pamiętam ten tekst na pamięć. Masowe ludobójstwa, etniczne czystki, potworne okrucieństwa. To jest właśnie też zaangażowanie takie na rzecz pokoju na całym świecie tutaj. Wtedy w latach 90. przecież toczył się konflikt na Bałkanach. Może kiedy o tym rozmawiamy, to posłuchajmy sobie fragmentu właśnie zespołu Sanctus Juda.
Rozbiór w Bośnie, sowe ludobójstwo, etniczne czystkie, kolejne okrucieństwo, potworne zbrodnie, dziczny podział, dziczwo zakładę, zamknięty rozdział.
Oczywiście jakość tych nagrań pozostawia wiele do życzenia, bo to są często utwory zgrywane z kaset. Właśnie też te kasety powstawały metodą DIY, czyli zrób to sam. W związku z tym właśnie ta jakość może nie jest najlepsza, ale pewna energia i idee na pewno były świetnie wyrażane.
No tak, oni przecież sami drukowali okładki, sami wymyślali sobie wydawnictwa, kasety nagrywali. Generalnie tych kaset każdy miał tonę. Jest na przykład jeden z bohaterów mojego filmu Guma, który uchodzi za takiego antykwariusza lat 80. On prowadzi zresztą stronę na Facebooku poświęconą alternatywnej muzyce Białegostoku lat 80. I tam chwali się w filmie kolekcją swoich kaset, które zresztą również musiał przegrać w pewnym momencie na płytę.
Też mam do dzisiaj chyba z kilkaset kaset gdzieś schowanych.
No właśnie.
W piwnicy. To jeśli chodzi o punk rock, a słowo o metalu, bo właśnie w latach 90. pojawia się również w Białymstoku radykalna odmiana metalu, gore grind, i tutaj jest m.in. Dead Infection, zespół, który zjechał niemal wszystkie kontynenty.
Tak, absolutna sława, jeśli chodzi o białostocką scenę metalową, polską scenę metalową, światową scenę metalową. W filmie oczywiście również mówimy o grindcore. I bardzo bym chciał zachęcić słuchaczy sceną, którą udało się wyszperać w archiwach domowych jednego z bohaterów filmu, gdzie widzimy jeszcze taką właśnie kulturę tego, w jaki sposób robiło się muzykę w latach 80. To znaczy, wtedy nie było za bardzo, przynajmniej tak jak mi opowiadał tata, więc w każdym razie chodziło się do domów kultury, żeby pograć na perkusji, bo nie było, nikt nie miał perkusji w ogóle w domu. I mam nagranie z tego domu kultury, gdzie widzimy jeszcze wtedy zespół z lat 80. To były trujące kanapki. Więc trujące kanapki grają swój materiał, swój bunt, ale zaraz potem wchodzi właśnie Cyjan na gary i to, co się dzieje z młodymi ludźmi wtedy, kiedy Cyjan narzuca te ultra hiperszybkie swoje rytmy.
Stopą i tak dalej, te metalowe
tak,
bicie.
Łupanka. Fajny kontrast tego, co się dzieje faktycznie z muzyką i z ludźmi, kiedy takiej muzyki słuchają.
Tak właśnie brzmi Dead Infection. A zupełnie inna bajka w tamtych czasach, o wiele też mi bliższa niż metal, to reggae, rootsy, duby. Najpierw może Space Brothers. Space Brothers to właściwie do dzisiaj legenda.
Jak najbardziej. Właściwie ja mówię o reggae w filmie za pośrednictwem dwóch zespołów. Są to Rebelsi.
Rebelsi też posłuchamy.
Jeszcze z lat 80. kapela, która przetrwała do 90. Potem jest Space Brothers, bo Space Brothers są dla mnie również związani już z powstającą sceną w klubie Metro i z imprezami właśnie Vibracja Sound System.
Do tego...
Ja mówię dużo o kształcie filmu.
Bardzo dobrze, bo to jest niezły przekrój muzyczny. Pamiętajmy też, że ostatnie miesiące to było też podsumowanie 30-letniej działalności ważnego festiwalu w naszym regionie, czyli festiwalu Basowiszcza. Czyli to też był ten boom na nową jakość w naszym regionie.
Basowiszcze przeszły również swoje zmiany. Na początku był nie taki festiwal, jakim go pamiętamy, przynajmniej ja go pamiętam. To znaczy, tam byli na początku zaproszeni bardziej. którzy grali poezję śpiewaną i dopiero po kilku edycjach stał się otwarty na muzykę alternatywną. Stąd również właśnie przełożenie bardzo dosłowne, w tym sensie, że powstała kapela z inicjatywy Leona Teresewicza, Rew Bracha, w której grał właśnie Jurek Osiennik, jeden z bohaterów filmu.
Nie pamiętają, jak domo ja marłem, drugi pradno.
Jeśli chodzi o te jubileusze, czy też pewne okresy, które coś zamykają, to również po 20 kilku latach ostatnio został zamknięty klub Metro, a przecież lata 90. w Białymstoku to była eksplozja techno, czy to w Gwincie, czy to w Hucie. I pojawił się też pewien ruch, że to środowisko alternatywne, punkowe zaczęło słuchać nowej muzyki elektronicznej.
To prawda. Mam nadzieję, że nikt nie pomyśli o tym, że ten film niejako zakończył działalność tak wielu ważnych inicjatyw do Białegostoku.
Ale w Białymstoku w miejsce Metra powstaje nowa jakość.
Ale faktycznie to prawda. Totalnie. Trzeba się będzie wybrać niedługo. Tak, na początku te imprezy właśnie odbywały się w Hucie. Imprezy rejwowe. Potem właśnie otworzyło się Metro i tam się skupiła ta muzyka elektroniczna. Dookoła Metra. Metro wypracowało własnych rezydentów, własnych DJ-ów, którzy...
DJ Saszka,
DJ Kula.
Kula.
Ze sceny transowej DJ Seti.
Trochę później Ditek, Kwik.
W filmie nie mamy Kwika i też nie dotykamy Ditka, bo to już
stawiłem
sobie twardą granicę, te lata 90. I tak temat jest bardzo szeroki. Ja muszę ograniczyć się często do 7 minut, 6-5 minut, żeby zamknąć jakiś wątek. Wątek na przykład całego gatunku.
To ile film będzie trwał?
Film będzie trwał 1,5 godziny.
To w takim razie, jaki obraz muzyki lat 90. wyłania się z twojego filmu? Co to była za nowa jakość?
Była to jakość polifoniczna,
bardzo
to znaczy
różnorodna,
różne rzeczy, różne inicjatywy rozwijały się, ale tak naprawdę u ich źródła stało właśnie coś bardzo podobnego, ta świeżość, która wpłynęła właśnie do Polski z nową kulturą i znalazła swoje odzwierciedlenie w różnych poczynaniach młodych ludzi, którzy nie byli zadowoleni z mainstreamu, który mieli i poszukiwali czegoś nowego.
I być może też nie byli zadowoleni z tych przemian w latach 90., prawda, z tego turbokapitalizmu, stąd ten bunt środowisk niezależnych.
Tak. Myślę, że to jest ugruntowana jakaś teza, chociaż akurat tutaj nie zastanawiam się nad takimi materialnymi powodami, dlaczego niektórzy na przykład słuchają hip-hopu, czy mówią o tym, że wywodzą się z ulicy.
Bo hip-hop też, przypomnijmy, się pojawia.
Bo hip-hop też się pojawia.
Tak, te białostockie składy, które rapują o problemach blokowisk między innymi.
Na początku hip-hop pojawia się w ogóle jako graffiti, gdzie jeszcze właściwie w Białymstoku nie mamy sprayów. To już jest chyba 92, 93 rok. Mówi jeden z bohaterów filmu. W filmie na pewno zobaczymy Jaszę, czyli jednego z profesorów, legendarnego już składu z Piasta.
I jest też ten skład.
Ten skład.
Tego teraz sobie posłuchamy przez chwilę.
Profesory skład jeden. Profesory, pokój nam wszystkim, pokój nam spory. Jak nigdy dotąd, nikt do tej pory.
Bo ten skład generalnie jest nazwa na RDR, czyli raz, dwa, rym i na profesorów właśnie, są połączone ich drużyny.
I jaki jest wspólny mianownik właśnie tej całej polifonii, tej całej różnorodności? Czy twój film odpowiada na to pytanie? Lat 90. w Białymstoku.
Mam nadzieję, że przekonamy się wszyscy w kinie. To znaczy w zmianie klimatu 28 grudnia.
Ale był to twoim zdaniem ciekawy okres?
Jak najbardziej.
Bo?
Właśnie ta różnorodność, taki chaos tego, co wybuchło i ten sam fakt tego, że bardzo trudno to objąć. Kiedy ja zacząłem zajmować się tym filmem, byłem przerażony po prostu ilością materiału, ilością tych wszystkich kierunków, w których to się rozwija, że na każdej z tych scen coś się działo. Ale jak się okazało w czasie produkcji, w czasie trwania wywiadów, w czasie kręcenia filmu, istnieje kilka mianowników, które podsumowują to wszystko. Na przykład okazuje się, że amatorskie studio nagrań w stylu Salman, Dobrej 12, Salman Studio, chłopaki Sławek i Rafał nagrywali tam najróżniejsze kapele. Wszystkie właśnie gatunki, które widzimy w filmie, one wcześniej czy później trafiały do Salmanów. U Salmanów byli zarówno profesorowie, zarówno profesory, jak i amatory, jak i na przykład formacja Bartka Krasiuka, Hermch, Dead Infection, jak i Sanctus Juda. Oni wszyscy trafiali do Salmanów.
Jak więc wyglądał ten okres w Białymstoku z perspektywy muzycznej? Przekonamy się w filmie Białystok Underground. Reżyser tego filmu Michał Krot. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.